Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wyniki atletyczne nie mogą przesłaniać wartości moralnych, wskazał papież lekarzom sportowym.
Stolica Apostolska alarmuje w sprawie dramatycznej sytuacji dzieci w Syrii.
Przewodniczący europejskich episkopatów rozmawiają w Szwajcarii o duchowych potrzebach naszego kontynentu.
27 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Sport jest w stanie łączyć ludzi i narody w pokojowym współzawodnictwie, przypomniał o tym papież, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami Światowego Kongresu Medycyny Sportowej. Wskazał na moralne aspekty opieki lekarskiej nad sportowcami.
Tak samo jak sport to coś więcej niż tylko współzawodnictwo, również każdy sportowiec nie jest wyłącznie zawodnikiem. Ma on potencjał moralny i duchowy, który winien być ubogacany i pogłębiany przez sport i medycynę sportową. Niekiedy jednak sukces, sława, medale i pogoń za pieniędzmi stają się najważniejszym czy nawet wyłącznym motywem uprawiania sportu. Zdarza się nawet, że zwycięstwo za wszelką cenę wypiera prawdziwego ducha sportowego i prowadzi do nadużywania środków, jakimi dysponuje współczesna medycyna. Zdajecie sobie sprawę, że każdy z tych, nad którymi macie pieczę, jest osobą jedyną w swoim rodzaju i obdarzoną własnymi zaletami, niezależnie od swych uzdolnień atletycznych. Jest powołany najpierw do doskonałości moralnej i duchowej, a dopiero potem do osiągnięć fizycznych.
Benedykt XVI zachęcił lekarzy sportowych, by stale uwzględniali godność osób, którymi się opiekują. Wówczas dbać będą nie tylko o zdrowie fizyczne i sprawność atletyczną, ale też przyczynią się do ich rozwoju moralnego, duchowego i kulturalnego.
Stolica Apostolska przystąpiła do ONZ-owskiej konwencji chroniącej dyplomatów. Stosowny dokument podpisał wczoraj w Nowym Jorku watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, to dokument pochodzący z lat 70. ubiegłego wieku. Polska przystąpiła doń w 1983 roku.
Jak wyjaśnił watykański sekretariat stanu, przystąpienie do konwencji jest wyrazem woli zaangażowania Stolicy Apostolskiej w przeciwdziałanie tego rodzaju przestępczości oraz w promowanie wartości braterstwa, sprawiedliwości i pokoju przez zapewnienie praworządności w relacjach międzyludzkich i międzynarodowych.
Przystąpienie do konwencji potwierdza uwagę, jaką Stolica Apostolska przywiązuje do międzynarodowych narzędzi współpracy sądowniczej w dziedzinie przestępczości, czytamy w watykańskim komunikacie. Stanowią one, w tym rzeczona konwencja, skuteczne zabezpieczenie wobec działalności kryminalnej zagrażającej pokojowi i godności człowieka. Ta decyzja nie jest tylko przejawem pragnienia Stolicy Apostolskiej, by współpracować na rzecz należytej ochrony personelu dyplomatycznego, w tym na pierwszym miejscu własnego oraz akredytowanego przy niej, ale także stanowi pomoc dla wspólnoty międzynarodowej w strzeżeniu się przed terroryzmem. Komunikat przypomina także o działaniach na rzecz dostosowania watykańskich przepisów prawnych do standardów międzynarodowych, w które wpisuje się również przystąpienie do konwencji o ochronie dyplomatów.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatykana.org, wybierając program polski.
Wojna domowa w Syrii staje się coraz bardziej barbarzyńska. Świadectwem zdziczenia zarówno po stronie reżimu, jak i rebeliantów jest postawa względem dzieci, uważa arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. O sytuacji w tym bliskowschodnim kraju była mowa w czasie trwającej obecnie sesji plenarnej ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Jak podkreśla watykański dyplomata, zbrodnie wojenne w Syrii są dobrze znane i udokumentowane. Brak jednak woli politycznej, by przerwać tę spiralę przemocy, mówi arcybiskup Tomasi.
Przede wszystkim trzeba się zająć problemem przemocy względem dzieci. Ten kryzys stale się pogłębia, a najwyższą cenę płacą właśnie dzieci. Organizacje humanitarne, które pracują na miejscu, twierdzą, że dochodzi tam do makabrycznych scen. Na przykład zarówno rebelianci, jak i wojsko posługują się dziećmi jako żywymi tarczami dla celów militarnych i były przypadki, że dzieci w takich sytuacjach rzeczywiście ginęły. Po drugie, z powodu kryzysu 280 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia Syrii. W niektórych obozach, na przykład w Jordanii, ponad 50% uchodźców to nieletni. Kilkaset z nich nie ma żadnej opieki, nie wiedzą, co ze sobą zrobić i często noszą w sobie traumatyczne wspomnienia. Widzieli, jak giną ich bliscy, przeżyli bombardowania, widzieli zmasakrowane ciała na ulicy. W obliczu takiej sytuacji wspólnota międzynarodowa nie może zwlekać z pomocą.
Mianem krytycznej określił sytuację w Damaszku arcybiskup Mario Zenari. Nuncjusz apostolski w Syrii nawiązał tym samym do kolejnych krwawych zamachów dokonywanych na ulicach tego miasta. Zauważył, że wczoraj toczyły się takie walki, jakich nie odnotowano od miesięcy.
Tymczasem szejk Kataru wezwał kraje arabskie do interwencji wojskowej w Syrii. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Hamad ibn Khalifa as-Sani podkreślił, że należy pilnie powstrzymać przelew krwi w tym kraju, czyli uczynić to, czego, jak wskazał, nie udało się zrobić Radzie Bezpieczeństwa. Z kolei sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon określił syryjski konflikt mianem regionalnej klęski z globalnymi odgałęzieniami i wezwał wspólnotę międzynarodową, by przestała odwracać wzrok od tego, co się naprawdę dzieje.
Z krajów ościennych płyną tymczasem coraz bardziej niepokojące wieści dotyczące uchodźców. Według pracujących w Libanie przedstawicieli Caritas, tylko w tym kraju do końca roku schronienie znajdzie ponad 120 tysięcy Syryjczyków. Pracownicy tej organizacji apelują o zintensyfikowanie działań humanitarnych tak, by zapobiec prognozowanej katastrofie sanitarnej i żywnościowej.
Społeczne i duchowe aspekty wyzwań naszych czasów to główny temat dorocznej sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy rozpoczynającej się w Sankt Gallen. Biorą w niej udział przewodniczący wszystkich europejskich episkopatów. Spotkania te odbywają się za każdym razem w innym kraju naszego kontynentu. Obecnie wybór szwajcarskiego miasta, będącego zresztą siedzibą sekretariatu wspomnianej rady, został podyktowany 1400. rocznicą przybycia tam irlandzkiego mnicha, świętego Gawła. Ten uczeń świętego Kolumbana był tam misjonarzem. Od jego imienia pochodzi nazwa miasta Sankt Gallen.
Chcemy jako pielgrzymi wsłuchać się w głos świętego Gawła, który odegrał ważną rolę w ewangelizacji tej części Szwajcarii, powiedział przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy. Prezentując obecną sesję plenarną, kardynał Peter Erde zwrócił uwagę, że wobec trudności ekonomicznych dzisiejszym Europejczykom zagraża największa epidemia naszych czasów, jaką jest rozpacz. Jego zdaniem brak nadziei to główna bolączka naszych czasów. Trwa obecnie rewolucja antropologiczna, która prowadzi do dezorientacji człowieka, wprowadza go w błąd, zagraża mu zagubieniem samego siebie. Odpowiedzią na najgłębsze oczekiwania człowieka jest Chrystus. Nowa ewangelizacja, która była w ostatnich latach stałym tematem naszych spotkań, jest okazją i apelem do pracy, by Chrystusa mogli zrozumieć i przyjąć wszyscy, powiedział węgierski purpurat.
Podczas czterodniowych obrad w Sankt Gallen przewodniczący episkopatów naszego kontynentu poruszą też kilka innych tematów. Są to dyskryminacja chrześcijan w Europie i ich prześladowanie na świecie, wolność religijna, prace Unii Europejskiej i Rady Europy, rok wiary i 50-lecie Soboru Watykańskiego II.
To gest uznania dla powszechnego autorytetu moralnego Ojca Świętego i dla humanitarnego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ramach dwustronnych relacji. W ten sposób Watykański Sekretariat Stanu nazwał wizytę nuncjusza apostolskiego na Białorusi u 7 więzionych w tym kraju opozycjonistów.
W specjalnym komunikacie poinformowano, że za zgodą władz arcybiskup Claudio Guggerotti odwiedził Sierhieja Kawalenkę, Pawła Syro-Mołotowa, Mykołę Statkiewicza, Alesia Bialackiego, Zmiciera Daszkiewicza, Edwarda Labała i Pawła Seweryńca w ich miejscach odosobnienia. Warto tu dodać, że pierwszy z nich, działacz opozycyjnej partii konserwatywno-chrześcijańskiej Białoruski Front Narodowy, odzyskał już wolność. Skazany na 2 lata kolonii karnej Kawalenka prowadził wcześniej protestacyjny strajk głodowy. Nuncjusz, odwiedzając białoruskich więźniów politycznych, rozmawiał z nimi i dowiadywał się o warunki, w jakich przebywają. Przekazał też zapewnienie o papieskiej modlitwie za nich i ich rodziny.
W znaczeniu przesłania rosyjskiej cerkwi prawosławnej i kościoła katolickiego w Polsce oraz wadze wizyty patriarchy Cyryla w naszym kraju poświęcony był okrągły stół, który odbył się wczoraj w Radzie Federacji, czyli Wyższej Izbie Rosyjskiego Parlamentu. W spotkaniu uczestniczyli obok rosyjskich polityków przedstawiciele cerkwi i kościoła katolickiego w Rosji, dyplomaci oraz reprezentanci organizacji polonijnych. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow podkreślił, że temat cerkiewnej dyplomacji poruszany jest w rosyjskim parlamencie pierwszy raz, co jak wskazał, świadczy o epokowym znaczeniu wizyty patriarchy Cyryla w Polsce.
Wszyscy zabierający w dyskusji głos za najważniejszy aspekt wizyty patriarchy w Polsce uznali podpisanie w Warszawie dokumentu wzywającego do pojednania narody Polski i Rosji. Wszyscy podkreślali religijny wymiar dokumentu, posiadający również wpływ na inne sfery życia. Metropolita Hilarion zaznaczył, że powstanie dokumentu umożliwiło odnalezienie wspólnego punktu w historii i życiu naszych narodów, wyznawanie wartości chrześcijańskich i wiara w Boga, z której te wartości wynikają. Bez tego niemożliwe byłoby pojednanie. Odpowiedzi na pytania dziennikarzy powiedział, że dokument nie został odłożony na półkę, ale żyje w postaci odczytania go na mszach świętych w polskich kościołach i w tym samym czasie w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela i umieszczeniu jego tekstu na prawosławnych stronach internetowych. Arcybiskup Iwan Jurkowicz zapewnił o wysokiej ocenie samego dokumentu przez Stolicę Apostolską. Przewodnicząca organizacji polonijnej Kongres Polaków w Rosji Galina Romanowa wyraziła ogromne uznanie dla dokumentu. Według jej słów na wydarzenie o tym wymiarze oczekiwało wielu Polaków, potomków polskich zesłańców, czasów najnowszych i minionych epok historycznych, obecnie obywateli Federacji Rosyjskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się dziś uroczystości związane z 73. rocznicą powołania Polskiego Państwa Podziemnego. W homilii biskup Józef Guzdek wezwał do dbania o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Pytał też o dzisiejszy poziom oświaty i wychowania polskiej młodzieży.
Warto zapytać, czy dziś jest dostateczna troska o formację sumień młodych Polaków? Czy dziś dostatecznie troszczymy się o wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, także naukę polskiej historii?
Ordynariusz polowy życzył zebranym, wśród których byli weterani II wojny światowej, ale również młodzież warszawskich szkół, aby rocznica powstania państwa podziemnego skłoniła młode pokolenie do większego wysiłku w zdobywaniu wiedzy, właściwego wychowania, tak aby w przyszłości dobrze wypełnić zadanie odpowiedzialności za państwo polskie. W Lublinie rozpoczyna się 4. Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Odbywające się co 4 lata spotkania to jedno z najważniejszych dzieł arcybiskupa Józefa Rzecińskiego, który zmarł nagle w Rzymie w lutym 2010 roku. Jak przyznał metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, kierunek tegorocznego kongresu wskazał już sam arcybiskup Rzeciński. Na temat wybrano słowa poszukiwanie człowieka w człowieku, chrześcijańskie korzenie nadziei.
Sprowadzanie człowieka tylko do jednego wymiaru, które się dokonuje na naszych oczach, jest jakimś rozwojem niebezpiecznym i dlatego potrzebna jest taka debata, potrzebne jest pytanie, co stanowi istotę człowieka.
Wśród gości kongresu, który potrwa do najbliższej niedzieli, jest m.in. kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Został on wyróżniony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratem honoris causa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.